Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Zbliża się nowy rok szkolny i z tej okazji moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witam serdecznie.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz cały czas, już od tak naprawdę początków rządów Zjednoczonej Prawicy, słyszymy o reformie oświaty przez znaczną część społeczeństwa oczekiwanej, wyczekiwanej. Czy teraz ten 1 września będzie niósł ze sobą jakieś kolejne radykalne zmiany, czy będzie to tylko, powiedzmy, kontynuacja tego, co dzieje się w ciągu ostatnich 2,5 roku?
Reforma strukturalna się rozpoczęła. W tym roku zaczynamy 8. klasę. Więc jest to ta nowość, a po zakończeniu tego roku szkolnego uczniowie klasy 8 idą do 4-letniego liceum, a uczniowie gimnazjum ostatniej klasy gimnazjum idą do liceum, realizując 3-letni ostatni taki system nauczania w liceum ogólnokształcącym. Więc to jest na pewno poważna zmiana. Jeżeli mówimy o zmianach, to również jest kwestia szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo zawodowe, które bardzo przybliżamy do pracodawcy. To dla nas bardzo ważna sprawa, aby uczniowie szkół branżowych, bo tak się nazywają te szkoły zawodowe, przemianowane na szkoły branżowe, żeby byli kształceni w zawodach, których będą mieli zatrudnienie. Nie chcemy takich sytuacji, jakie miały miejsce do niedawna, kiedy uczniowie szkoleni bez takiego zapotrzebowania w przemyśle na pewne zawody musieli opuszczać nasz kraj i na pewno wszyscy Państwo dobrze się orientują, że przecież w wyniku tego braku zatrudnienia młodych ludzi, blisko 2 miliony młodych ludzi opuściło Polskę. Już takich sytuacji nie będzie, bardzo elastycznie będą planowane szkolenia w odpowiednich zawodach po to, żeby właśnie zakłady w Polsce miały pracowników i żeby wszyscy, którzy podejmują naukę w szkołach branżowych, mogli znaleźć zatrudnienie w zakładach właśnie w państwie polskim, czy to w firmach prywatnych, czy też w firmach państwowych. To oczywiście jest bardzo poważne logistyczne przedsięwzięcie, ale wygląda na to, po doświadczeniach tego roku, bardzo masowych takich przybliżeniach się do szkół różnych firm, różnych zakładów pracy, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym już wszystkie szkoły zawodowe będą miały swoich pracodawców, z którymi będą na co dzień pracować i uczniowie będą mogli w tych zakładach pracy pobierać praktyczną naukę zawodu.
Warto podkreślić, że w wyniku tej masowej emigracji, o której pani kurator wspomniała, nastał w Polsce, można powiedzieć, brak często fachowców, właśnie do absolwentów, dobrych absolwentów szkół zawodowych. Teraz mamy nadzieję, że ten stan rzeczy się zmieni i pracodawcy, ale i sami uczniowie będą mieli tak naprawdę obopólną korzyść, ponieważ pracodawca będzie miał kolejną parę rąk do pracy, a z drugiej strony uczeń będzie miał okazję nabrać doświadczenia, które jest niezwykle istotne i to chyba w każdym zawodzie, niezależnie czy absolwent szkoły zawodowej, branżowej, czy technikum, czy liceum ogólnokształcącego, czy później studiów, to doświadczenie jest tak naprawdę podstawą tych działań, a szczególnie w tych zawodach właśnie, w tych zawodach, które można w szkole branżowej się uczyć, tych zawodów, to tutaj to doświadczenie jest szczególnie istotne.
To bardzo ważne jest podkreślić również to, że w tym momencie właśnie to, jakie zawody będą w szkołach branżowych funkcjonowały, muszą być odpowiedzią na potrzeby gospodarki państwa polskiego, prawda? Jeżeli w tym momencie pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na dany zawód, to taki zawód musi być funkcjonować w danej szkole. I mamy tu takie przykłady, że w postaci na przykład eksperymentu budownictwo regionalne w Zakopanem. Szkoła występuje o utworzenie takiego właśnie, o takim profilu klasy w szkole branżowej. Odpowiedź ministerstwa jest szybka. Proszę bardzo, otwieramy. Czy odnawiające się zawody w stolarstwie, w drewnie. To są wszystko zawody, które mogą funkcjonować tylko w połączeniu z firmami. Jeżeli pracodawcy wykazują taką potrzebę, szkoły natychmiast reagują i na tym to polega. No, gospodarka polska wspaniale się rozwija. Nadal potrzebujemy bardzo wielu fachowców i musimy tak szkolnictwo i tak edukację dostosować do nowych potrzeb, żeby faktycznie można było mówić o tym, że nadal mamy postępujący rozwój w gospodarce.
I jeszcze jedna zmiana. Od tego roku, choć nie dotycząca może struktur wewnętrznych szkolnictwa, a mianowicie rządowy program, według którego, skutkiem którego rodzice każdego ucznia otrzymają 300 zł na tak zwaną wyprawkę szkolną.
Tak, czyli na start przy każdym roku szkolnym każdy uczeń, czyli każda osoba, która funkcjonuje jako uczeń w edukacji, od początku aż do końca tej edukacji dostaje 300 zł. To jest bardzo ważna sprawa, myślę, dla każdego budżetu rodzinnego. Nie są wymagane przecież żadne progi tutaj dochodowe, każdy uczeń dostaje te pieniądze. I ja pamiętam ze swojego doświadczenia jako matka, że zawsze ten wrzesień był takim wielkim wyzwaniem, bo trzeba było książki, bo trzeba było buty na zmianę kupić, przecież do szkoły, bo trzeba było strój do WF-u i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy. A dzisiaj mamy sytuację za rządów Prawa i Sprawiedliwości taką, że uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jeszcze mają za darmo podręczniki, mają dofinansowanie pomoce edukacyjne. No i jeszcze teraz każdy uczeń, w tym również wtedy szkół ponadgimnazjalnych, dostanie w tej chwili na początek roku szkolnego 300 zł. To naprawdę jest wielkie wsparcie. Czasem mówi się, że symboliczne, no ale to symboliczne to często właśnie jest to, że można kupić plecak albo lepsze buty, albo na przykład lepsze ubranie. To naprawdę są rzeczy, które są dla każdej rodziny istotne. Więc wydaje mi się, że to wsparcie jest takim ukłonem ze zrozumieniem dla każdej rodziny i wsparciem, tak naprawdę wsparciem rodziny. Jeszcze jednym gestem pokazującym, że rodzina w Polsce jest szalenie ważna i że właśnie na rodzinę w Polsce się stawia.
Wspomniała pani kurator, że teraz będzie taki, powiedzielibyśmy, duża ilość przyjęć do szkół średnich, ponieważ trafią tam podwójne roczniki. Czy szkoły średnie są do tego przygotowane? Ponieważ bardzo często, czy to w rozmowach z nauczycielami, czy z informacji medialnych, szczególnie z tych mediów nieprzychylnych dla rządu Zjednoczonej Prawicy, wynika, że będzie powstanie wtedy bardzo duże zamieszanie.
Znaczy ja nie widzę powodów do takiego twierdzenia, że będzie zamieszanie. Oczywiście, że będzie to czasami i podwójny rocznik, jak na przykład w Krakowie. W wielu miejscach w Polsce nie będzie to wcale podwójny rocznik, bo mamy mniej urodzeń niestety, co mam nadzieję, że się szybko zmieni, zwłaszcza dzięki 500+. Ale tu wyraźnie trzeba powiedzieć, że 2 lata przygotowujemy się już do tej sytuacji. Mówiąc o Małopolsce, mogę powiedzieć, że poprosiłam wszystkich dyrektorów szkół w całej Małopolsce, żeby przysłali mi taką swoją własną analizę, której będzie podane właśnie, jak wyobrażają sobie to rozpoczęcie roku szkolnego za rok przy tym tak zwanym podwójnym roczniku, czy pomieszczą dzieci, jak dążą do jednozmianowości. A na przykładzie Krakowa mogę powiedzieć, że po to zawarłam porozumienie z prezydentem miasta Krakowa, żeby przygotować się tak do tej sytuacji, aby w przyszłym roku, 1 września, faktycznie szkoły ani nie były przepełnione, ani żeby też nie było zamieszania. I o ile mogę powiedzieć, że plany były bardzo dobre. No, wykonanie trochę czeszczy, bo pan prezydent Majchrowski dzisiaj ulegając namowom zwłaszcza niektórych dyrektorów licealnych zwiększył ponad to, co uzgodnił ze mną, liczbę klas w danej szkole i być może, że w tych szkołach będzie problem z przeludnieniem w przyszłym roku, ponieważ ja osobiście przypilnuję tego, że jeżeli 1 września 2018 zamiast 5 otworzonych klas będzie utworzone na przykład 9, to przy przyszłym roku przypilnuję, że było ich 2 razy tyle. Więc myślę, że obawy rodziców, że dziecko nie dostanie się do wybranej szkoły, są na wyrost. Rozumiem, że jest taki niepokój, ale pragnę zapewnić, że współpracuję ze wszystkimi organami prowadzącymi właśnie w takim kierunku układając pracę, żeby wszyscy uczniowie mogli spokojnie być zrekrutowani do szkół, które sobie wybiorą.
Ten rok jest również wyjątkowy pod jeszcze jednym względem. 11 listopada będziemy obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tutaj szczególnie podkreślam słowo odzyskania, bo bardzo często dziennikarze, niektórzy niedoedukowani, szczególnie z tych mediów, które niekoniecznie zainteresowane są historią, używają stwierdzenia, że stulecie niepodległości. To tutaj informujemy i przypominamy, mamy nadzieję, że przypominamy, a nie informujemy, że Polska trwa dłużej niż 100 lat, a 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość. No właśnie, i w jaki sposób przygotowuje się do tych obchodów, bo to już bardzo niedługo, kuratorium?
Mamy bardzo wiele wspaniałych naprawdę inicjatyw, mamy bardzo wiele konkursów, między innymi konkurs wiedzy o wkładzie w odzyskanie niepodległości Paderewskiego i prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest konkurs polsko-polonijny ze szkołami w Ameryce, gdzie najprawdopodobniej finał będzie za pomocą telemostu łączącego Polskę i Amerykę, ale o tym to może później. Natomiast chciałabym powiedzieć o jednym szczególnie wielkim wydarzeniu. Otóż planujemy ogromne wydarzenie, takie widowisko dumy i radości, tak nazwaliśmy to, przy okazji obchodzenia Święta Edukacji Narodowej, właściwie z lekkim poślizgiem, bo 19 października w Krakowie odbędzie się przemarsz ponad 100 szkół, grup rekonstrukcyjnych, orkiestr, również zespołów z Młodzieżowych Domów Kultury, gdzie młodzież pokaże, że również jest dumna z tego, że Polska odzyskała niepodległość 100 lat temu i będzie pokazywała w swoich inscenizacjach, w przedstawianiu osób, na co szczególnie zwracają uwagę, czyli co według nich było najważniejszym momentem w tym odzyskiwaniu niepodległości, ewentualnie w trwaniu tej niepodległej Polski podczas dwudziestolecia międzywojennego. Ja myślę, że to będzie naprawdę wspaniałe wydarzenie. Rozpoczynamy wszystko tak jak należy, czyli mszą świętą w katedrze na Wawelu, gdzie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski obiecał, że poprowadzi homilię i rozpoczniemy po mszy marszem pochód szkół, pochód uczniów, tak jak mówiłam, grup rekonstrukcyjnych. Skończymy nasz marsz idąc ulicą Józefa Piłsudskiego w Parku Jordana, gdzie nastąpi takie wydarzenie, myślę, że najważniejsze, czyli po pierwsze pokaz, ale po drugie również spotkanie z osobami, które walczyły jeszcze o wolną Polskę. I to tych najmłodszych, przedszkolaków na przykład, czy uczniów klas młodszych szkół podstawowych, z weteranami, z osobami, które znamy bardzo często z obrazków z telewizji, a tu będzie można się z nimi spotkać, będzie można z nimi porozmawiać i powiedzieć, jak dla nas wszystkich ważna jest Polska, jak odbieramy tą wolną Polskę i co byśmy dla tej Polski chcieli jeszcze zrobić, bo to nasze wielkie zadanie i tych młodych ludzi, i nas dorosłych. I myślę, że mogę wszystkich dzisiaj naprawdę gorąco zaprosić na ten przemarsz od godziny mniej więcej 10 do godziny 14-15. Kraków będzie zajęty przez młodych ludzi, którzy będą cieszyć się, radować i opowiadać o wolnej Polsce 19 października 2018 roku.
Duma i radość z bycia Polakiem, ale pani kurator, no są politycy, którzy mówią, że polskość to nienormalność, a są media, które używają stwierdzeń, że patriotyzm jest jak rasizm.
No to bardzo bolesne słowa. Ja świetnie pamiętam wystąpienie pana Tuska, który właśnie w ten sposób podsumowywał polskość. Nie, polskość to jak najbardziej normalność. Polska to nasza ojczyzna, Polska to matka, jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Jesteśmy winni jej wszystko, łącznie z naszym życiem. I ja jestem przekonana, że młodzież polska świetnie to czuje, że mimo takiego zalewu zła i takiego przekręcania i kosmopolityzmu zupełnie dla mnie niezrozumiałego, to w polskich szkołach wychowuje się dla Polski, wychowuje się dla Boga i myślę, że idąc tą drogą, to jesteśmy tym zupełnie wyjątkowym miejscem w Europie, gdzie tradycja, gdzie wiara chrześcijańska jest no właśnie na swoim miejscu, że w czasie, kiedy Europa Zachodnia zapomina o swoich wartościach, o swoich źródłach, my tu Polacy mamy wielkie zadanie mówić, że właśnie pamiętamy, że wiemy i że cenimy naszą wolność i że jej nie oddamy.
I polska tradycja patriotyczna, podkreślmy to, nigdy nie była, w przeciwieństwie do naszych zachodnich sąsiadów, skupiona na kwestiach etnicznych. Polakiem była osoba, która się czuła Polakiem. I przecież wśród Polaków, polskich bohaterów było wiele osób, które etnicznie no, Polakami nie byli, ale byli to z pochodzenia Ukraińcy, Białorusini, Żydzi, Ormianie. No, cała historia Polski tak naprawdę jest wypełniona takimi również postaciami. Więc w jakikolwiek sposób łączenie patriotyzmu z jakimś szowinizmem czy jakąś niechęcią do innych narodów jest całkowicie absurdalne. To nie jest polska tradycja.
Absolutnie tak. I powiem o takim swoim ostatnim doświadczeniu. Miałam spotkanie z grupą 40 Koreańczyków z Korei Południowej i kiedy mnie zapytali o wydarzenia II wojny światowej, o Holokaust i kiedy nazwałam Żydów obywatelami polskimi, to bardzo się zdziwili. Oni nie rozumieli, że my traktujemy wszystkich mieszkańców Polski jak obywateli polskich. Oni uznawali, że Żydzi to obywatele, no tylko nie bardzo wiedzieli czego. Państwa żydowskiego przecież nie było. Ale powiem szczerze, że się tym zachwycili. Byli bardzo zdziwieni moją wykładnią. Wytłumaczyłam, że to nie jest moja wykładnia, że my w Polsce właśnie w ten sposób traktujemy historię naszych obywateli, że świetnie pamiętamy Polskę po przecież Unii Lubelskiej, jak wyglądała, jak była bardzo wielonarodowościowym przecież terytorium i jak wszyscy żyliśmy tu w zgodzie. Też wytłumaczyłam tym osobom zdziwionym, że przecież dlatego tak wielu było Żydów w Polsce, bo Polska była krajem tolerancyjnym, bo w Polsce się Żydów nie prześladowało, bo w Polsce pozwalało się Żydom żyć według własnego pomysłu i na wiarę, i na wykonywany zawód. Bardzo, jeszcze raz mówię, że ich to zdziwiło, do tej pory o tym nie słyszeli, a ja chciałabym właśnie, żeby Polacy i polskie dzieci w szkołach świetnie wiedziały, że różne narodowości mogą żyć koło siebie, szanując siebie i to, co w tej chwili mamy na Zachodzie, nie jest czymś, co w Polsce może zaistnieć.
Tylko z drugiej strony, skąd Koreańczycy mieli dowiedzieć się o tych sprawach, jeśli obecnie na świecie słyszalny jest głos właśnie nie ten, który jest rzetelny, nie ten, który jest prawdziwy, tylko ten, który, to popularne stwierdzenie, ale jakże prawdziwe, kultywuje pedagogikę wstydu. Wstydu właśnie z bycia Polakiem, pedagogikę, która uczy, że raczej powinniśmy odciąć się od tego, co było kiedyś i dopiero teraz za łaską państw zachodnich możemy aspirować, to nie prędki proces, do cywilizowanych państw, które właśnie swoją przeszłość przekreśliły. No, Niemcy siłą rzeczy swoją przeszłość, szczególnie z lat 1933-1945, musieli przekreślić. Inna sprawa, jak to skutecznie zostało uczynione w czasach powojennych. Natomiast Polska takiego obowiązku i takiej potrzeby nie ma.
Nie. Polska, jak wiemy, ma historię wspaniałą. Kwestia ta, o której Pan mówi, to tylko jest kwestia znajomości historii, prawda? Jeżeli ktoś mówi o pedagogice wstydu, to podejrzewam, że wstydzić to on powinien się tylko, bo tej historii nie zna. My nie mamy czego się wstydzić. Możemy opowiedzieć o licznych uniach, które były naszym udziałem, prawda? Począwszy od Unii w Horodle, ale nie tylko.
Unia Europejska nie jest pierwszą Unią, broń Boże, w historii Polski.
Nie jest absolutnie pierwszą Unią, natomiast tamte Unie jakoś potrafiły, te nasze polskie Unie, potrafiły tworzyć kształt Polski i taki, gdzie Polacy, wszyscy obywatele polscy świetnie ze sobą współżyli i funkcjonowali. Tego już nie można powiedzieć o tej Unii, która w tej chwili jest. I jakiekolwiek tutaj czary-mary nad tą naszą historią Polski nie spowodują wypaczenia tego, jak wspaniała jest nasza historia i jak wiele mamy elementów z tego, żeby być dumnym. Wystarczy dzisiaj powiedzieć, czy przypomnieć wszystkim, że przecież w XVII wieku Polska uratowała, Polacy uratowali Europę przed zalewem tureckim i islamem, a dopiero co obchodzona rocznica 15 sierpnia przypomniała nam wszystkim, że to Polacy uratowali Europę przed okrucieństwem bolszewickiej zarazy i przed totalitarnym ustrojem. I możemy powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w takiej samej sytuacji, kiedy swoim wzorcem państwa polskiego, kulturą i obroną, że tak powiem, państwa polskiego właśnie pokazujemy, co jest ważne, jaka jest wartość nasza, oparcie Polski na tradycji chrześcijańskiej, kiedy wszyscy się tej tradycji wypierają, jest naszym ogromnym zwycięstwem już dzisiaj. Bazując na tych silnych, mocnych podstawach, fundamentach, z całą pewnością możemy i jesteśmy wzorem dla całej Europy.
Miałem jeszcze pytać o stulecie odzyskania niepodległości, o obchody tego święta, ale o tym może porozmawiamy jeszcze innym razem. Poruszyła pani kurator kwestię dumy, ale również kwestię obrony w XVII wieku Europy. Polacy obronili, Rzeczpospolita obroniła Europę przed zalewem islamu. W niektórych mediach o profilu liberalno-lewicowym bardzo często w ostatnim czasie atakuje się lekturę szkolną, którą myślę większość polskiego społeczeństwa wspomina z pewną łezką w oku, rozrzewnieniem. Lektura z czasów szkoły podstawowej. Chodzi mi o W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. Chodzi o to, że zarzuty wobec tej lektury są takie, że ona propaguje kolonializm, rasizm, że powinna być, jeśli dopuszczona do czytania przez dzieci, to z jakimś obszernym komentarzem, który wyjaśnia, jakie to zło uczynili Europejczycy, kolonizując państwa na globie ziemskim. Ale czy tu nie chodzi o coś innego? Czy tych osób najbardziej nie denerwuje, choć oni oczywiście tego wprost nie powiedzą, scena, kiedy Staś staje przed muzułmańskimi dygnitarzami, oni zachęcają go do wyparcia się wiary, a Staś odpowiada nie. On oczywiście z szacunkiem podchodzi do świata islamu, ale on swojej wiary, swojej pobożności wyrzec się nie chce. I czy to przypadkiem właśnie nie o to chodzi, że polska młodzież nie może mieć, zdaniem oczywiście tych mediów liberalno-lewicowych, wzorca w postaci tego Stasia w pustyni i w puszczy, który potrafi stanąć dumnie przed muzułmaninem i odpowiedzieć: nie, ja swojej wiary się nie wyprę.
Jakie to piękne. Jest to, myślę, że jedna z najwspanialszych scen właśnie w książce Pustyni i Puszczy. Jest taką wzorcową, jest takim wskazaniem dla młodego Polaka, że to, co jest dla nas ważne tak naprawdę, to tego trzeba bronić. Każdy człowiek, który ma ideały, który ma jakieś wzorce, który potrafi popatrzeć uczciwie na sytuację, wybiera to, co dla niego jest istotne. Rolą szkoły jest wskazanie takich wzorców. Jestem bardzo przeciwna temu, co dzisiaj się, znaczy może już dzisiaj tak bardzo nie, ale do niedawna mówiono, że nasi uczniowie to powinni być kreatywni, wolni, powinni sobie wybierać, dobierać i tak dalej, powinni być tylko kierowani przez nauczyciela. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości. Człowiek może wybierać dopiero jak dostaje pewne podstawy i takim wskazaniem, taką podstawą do tego, jak młody człowiek ma działać, jest między innymi nasza wspaniała literatura. To, o czym Pan mówi, jest jednym z tych przykładów. Tak, młodzi Polacy powinni wiedzieć, że w to, co wierzą, to muszą tego bronić i że to nie jest tak, że na życzenie kogokolwiek możemy sobie zmieniać swoje poglądy, możemy wyrzekać się wiary, możemy wyrzekać się rodziny. To było w komunie, to było, pamiętamy, w totalitarnym ustroju, pamiętamy o całej sytuacji postrewolucji październikowej. Prawda? Kiedy ludzi niszczono, kiedy ich układano według jakiegoś wzorca homo sovieticus. No, jesteśmy w wolnym kraju, jesteśmy wolnymi ludźmi i ta wolność nam jest zadana i tą wolność musimy bronić i o tej wolności musimy uczyć młodego człowieka i tego hartu ducha, żeby potrafił tę wolność w sobie bronić i bronić wolności Polski.
Tutaj jeszcze podkreślę jeden aspekt właśnie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W najbliższych miesiącach, we wrześniu, październiku, listopadzie będę miał okazję w ramach Fundacji Kwartalnika Wyklęci we współpracy z Fundacją BGK odbyć 100 lekcji, 100 na 100 akcja, 100 lekcji w 100 polskich szkołach. Nie tylko w Polsce, bo również i na Wileńszczyźnie, dotycząca polskiej historii, szczególnie II wojny światowej i czasów powojennych, a więc historii właśnie powojennego podziemia niepodległościowego, których to żołnierzy nazywamy żołnierzami wyklętymi. I muszę tutaj podziękować w tym miejscu pani kurator za to, że Małopolskie Kuratorium Oświaty wsparło tę akcję w sposób informacyjny, po prostu informując o tym, że jest taka akcja, że można z niej skorzystać, że mogą polscy uczniowie skorzystać z niej, polskie szkoły, również dzięki temu, że szkoły otrzymają zestawy książek, które właśnie opowiadają te historie czasów II wojny światowej i czasów powojennych w sposób rzetelny.
Panie Kajetanie, to ja muszę powiedzieć tak, że ja jestem Panu wdzięczna za to, co Pan nie tylko w tym roku robi, ale przez ostatnie lata, edukując młodych ludzi, tam gdzie nie do końca wiedza nauczycielska i program, powiem, bo to teraz mamy inne podstawy programowe, ale program nie przewidywał mówienia o historii najnowszej w sposób rzetelny, właściwy, opowiadanie o żołnierzach wyklętych, o tych, którzy wykazali się największym hartem ducha, o tych, którzy potrafili, wiedząc dobrze, że nie wygrają, pokazać, że ideały i że Polska wolna dla nich jest najważniejsza. Wybrali walkę, wybrali przegraną, ale pokazali swoją postawą, że tak naprawdę wiedzą, co jest ważne. A my dzisiaj wiemy, że oni nie przegrali. Bo my dzięki ich walce dzisiaj możemy być wolni. To, że Pan tą wiedzę głosi, że Pan uczy o tych wydarzeniach, o żołnierzach wyklętych, młodych ludzi, a szkoła nie do końca te zadania potrafiła wykonać, no to jest tylko powód, żebym ja Panu mogła dziękować. I tylko chciałabym podkreślić, że Pana pomysł zasługuje na ogromne uznanie i z mojej strony może być tylko i wyłącznie wsparcie Pana dobrym słowem, tak jak Pan mówi, informacją do szkół. Nic więcej nie potrzeba, bo i nauczyciele, i dyrektorzy świetnie zdają sobie z tego sprawę, jak ważna jest Pana działalność, ważna dla ich uczniów, dla wychowania ich patriotycznego ich uczniów i wiem, że z całą przyjemnością, z wielką przyjemnością Pana przyjmują.
Dziękuję serdecznie za te słowa. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa była pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!